Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zanim o fuzji PKN Orlen i PGNiG, najpierw najważniejszy chyba dla nas gospodarczy na wczoraj temat dla Polaków i dla Pomorzan. Amerykanie zbudują nam pierwszą elektrownię jądrową. Koszty to szacowane na dzień dzisiejszy około 20 miliardów dolarów. Miejsce Lubiatowo-Kopalino, czyli Pomorze. Budowa zacznie się w 2026 roku. Pierwszy prąd powinien popłynąć w 2033 roku. No i właśnie, jakie wartości dodane dla Pomorza, bo już mamy jasność. Pierwsza duża elektrownia składająca się z trzech bodaj siłowni będzie u nas.
To bardzo dobra informacja.
Ewa Podgórska-Rakiel.
Myślę, że tutaj dla Pomorza znakomita informacja, nowe miejsca pracy. Pracodawcy będą mogli z całą pewnością zaangażować się w tworzenie tych nowych rozwiązań, choć na pewno trzeba przyznać, że my oczywiście nie budowaliśmy do tej pory takiej elektrowni, stąd trzeba będzie się wiele nauczyć, ale nie wątpię, że mamy i zasoby osobowe i rozwój naszych uczelni pomorskich pozwoli nam również na to, żeby aktywnie uczestniczyć w tej budowie i tworzyć te nowe miejsca pracy. Znakomita informacja moim zdaniem i to jest bardzo dobre też dla jakby takiego spokoju energetycznego naszego regionu i kraju.
Mm-hmm. Maciej Wośko?
Ja zwróciłbym uwagę na dosyć ważny element tej inwestycji, czyli pełną zgodę, a nawet więcej, dużą determinację i mieszkańców, i władz gminy Choczewo, żeby ta elektrownia tam właśnie powstała. To jest lokalizacja, która od wielu lat pojawia się i wybrana została już bardzo dawno. Wspomnę tylko, że jeśli chodzi o kolejne projekty atomowe, no to właśnie tutaj kwestie związane z wyborem lokalizacji. Jeszcze cały czas mówimy o tej trzeciej, bo ta druga, która już została ogłoszona, budowana wspólnie z ZTPAK, to
Pątnów.
To miejsce znamy, natomiast wiemy już o projekcie trzeciej elektrowni atomowej i tu lokalizacja jest jeszcze sprawą otwartą. Więc tak, mamy z jednej strony mieszkańców, władze gminy, samorząd, którzy widzą korzyści i chcą, żeby ta elektrownia tam powstała. To jest przede wszystkim potężna inwestycja dająca miejsca pracy. Najpierw przy budowie tej elektrowni, potem w samym funkcjonowaniu tej elektrowni. To jest rozwój związany z kierunkami na Politechnice Gdańskiej na przykład, związanymi z atomistyką, związanymi z energią atomową. I trzy, długoterminowo, no to jest nawet zakładając, że oczywiście ta funkcja turystyczna Kopalina trochę się zmniejszy, czy jakby zmieni, bo tak bym raczej powiedział, ona się zmieni, bo wyobrażam sobie, że prędzej czy później wielu z nas będzie chciało pojechać i zobaczyć, jak już ta elektrownia będzie stała, będzie funkcjonowała, zobaczyć, jak to wygląda. To jest jeszcze taki element, zwłaszcza, że mówimy o elektrowni czystej, elektrowni, która nie emituje spalin. I tutaj rzeczywiście jakby same plusy, więc dla Pomorza bardzo dobra informacja, że będą to robić Amerykanie, którzy elektrowni czy obiektów podobnego typu zbudowali już wiele, więc mają doświadczenie. No i tutaj jedyne, co może ewentualnie niepokoić, to jest to, że harmonogram budowy jest rzeczywiście bardzo napięty, bo chcemy jak najszybciej tę elektrownię postawić, jak najszybciej ją uruchomić, żeby móc skorzystać z energii atomowej w Polsce.
No poza tym będzie pewnie transfer technologii, więc to będą jeszcze te dodatkowe wartości dodane, zarobią pewnie przy okazji budowy tej elektrowni polscy poddostawcy, podwykonawcy, więc całe multum innych branż też z tego tortu coś uszczknie. Co do turystyki, to tak jak pan redaktor wspomniał, no wystarczy wrócić do przekopu Mierzei Wiślanej. Ja byłam niedawno. No, w bardzo brzydką pogodę akurat mi się trafiło, a ludzi było cały czas sporo, którzy przyjeżdżają tam typowo turystycznie, żeby obejrzeć sobie właśnie ten przekop, więc tutaj też może to pójść rzeczywiście w tą stronę. A jeszcze mam pytanie do państwa, jak z poparciem dla tego typu energetyki w naszym kraju, bo ja do tej pory i od wielu lat, jak rozmawiamy, jak tylko padła właśnie pierwsza deklaracja wiele lat temu, że będzie elektrownia atomowa i że będzie ona na Pomorzu. I kiedy były robione przez ten cały czas rozmaite badania, pamiętam, jakie był duży brak poparcia. Potem się sytuacja zmieniała. Żeby było zabawniej, największe poparcie było w miejscowościach, które typowano na miejsce docelowe tej elektrowni. No i cały czas żyłam do wczoraj w takim przekonaniu, że rośnie poparcie Polaków generalnie dla tego typu inwestycji. Natomiast wczoraj, oglądając różne programy publicystyczne, słyszałam argument i nie wiem, na ile on jest poparty wiedzą osób, które to wypowiadały, że Polaków trzeba będzie do tego przekonać. Mnie się wydawało, że są przekonani i zresztą badania też mówią, że raczej tak, bo to prawie 70% osób jest na tak. Z tego, co państwo obserwują, nawet z rozmów z przedsiębiorcami, politykami w przypadku pana Macieja Wośko. Jak to wygląda?
Ja przyznaję, że przez ostatnie lata nie spotkałem osoby, która kwestionowałaby potrzebę budowy elektrowni atomowej w Polsce. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, który takiej elektrowni jeszcze nie posiada. Oczywiście pojawiają się czasami jakieś pomysły, czy pojawiały się pomysły dotyczące korzystania z elektrowni atomowych u naszych sąsiadów, ale no, dzisiaj wiemy już, że jest to ślepa uliczka i to jest błąd, który może nas, czy mógłby nas wiele kosztować. Więc ja bym powiedział tak. Raczej spotykam się z wspomnieniami dotyczącymi rzeczywiście protestów w Żarnowcu i w starej elektrowni, czy w starym projekcie elektrowni atomowej, który na Pomorzu przeżywaliśmy w latach 80. jeszcze. I dzisiaj jesteśmy już zupełnie gdzie indziej. Dzisiaj wiemy wszyscy, i chyba wszyscy mają takie poczucie, a kryzys energetyczny jeszcze to wrażenie wzmocnił, że potrzebujemy jak najszybciej zielonej, czy ekologicznej, czy nieemisyjnej energii w dużych ilościach, bo będziemy jej potrzebowali przecież coraz więcej, a to może się też przełożyć na cenę tej energii, więc no, tak jak mówię, trudno znaleźć w tej chwili kogoś, kto kwestionowałby potrzebę budowy tej elektrowni. Zresztą widać to było też w komentarzach po tym twitterowym anonsie pana premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że budujemy elektrownię z Amerykanami. Właściwie pełna zgoda pomiędzy politykami opozycji, politykami obozu rządowego. Wszyscy byli na tak i wszyscy czekamy tak naprawdę na to, żeby jak najszybciej ta elektrownia powstała.
Tak, ja tutaj się z panem zgodzę. To chyba zaufanie do elektrowni atomowej w takim nowym wydaniu jest duże. Ja również nie spotykam się raczej z negatywnymi wypowiedziami. Chyba wszyscy wiemy, że to są zupełnie inne komponenty, zupełnie inna technologia. I to, co mnie akurat zaskoczyło wczoraj, bo z kolei słyszałam wypowiedź, że ekolodzy są na tak. A zawsze byli przecież przeciwni, prawda, takim rozwiązaniom, ale po analizie właśnie tych zupełnie nowych rozwiązań, które są stosowane do budowy takiej elektrowni, nawet oni przyznają, że jest to dobre rozwiązanie, więc wydaje mi się, że chyba poparcie będzie w społeczeństwie. No jakieś głosy nieliczne pewnie będą się pojawiały przeciwne, ale mimo wszystko uważam, że to jest dobre rozwiązanie i dobry sposób tworzenia tej energii.
No to będziemy czekali na wbicie pierwszej łopaty. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wczoraj premier powiedział, że polska energetyka docelowo będzie opierała się o miks, na który składają się słońce, wiatr, atom i wodór. No to teraz troszkę o połączeniu PKN Orlen i PGNiG. Sfinalizowane. Zgodę na fuzję wydał sąd. Powstała tym samym największa firma paliwowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeden z największych w Europie. No a poza tym po połączeniu PKN Orlen to 155. firma pod względem przychodów na świecie. No i teraz wady i zalety takiego rozwiązania. Mamy ogromną firmę paliwowo-energetyczną.
No tak, mamy duży koncern multienergetyczny.
Dokładnie.
To warto mi mówić, że już dzisiaj to nie jest koncern paliwowy zajmujący się produkcją ropy, a właściwie też później był taki moment, że mówiliśmy o petrochemicznym koncernie. Natomiast w tej chwili to jest multienergetyczny koncern. W ramach grupy PKN Orlen działa już Energa na Pomorzu. To jest Lotos, również na Pomorzu, no i teraz PGNiG. To trochę tak naprawdę oba tematy też się wiążą, bo jeśli potrzebujemy, a potrzebujemy dużego kapitału, zdolnego przeprowadzić, zmierzyć się z transformacją energetyczną i sprostać temu, co powiedział premier Morawiecki, mówiąc o wodzie, wietrze, atomie i
wodorze.
I wodorze, to jeśli to ma być zrealizowane, to musimy mieć na to pieniądze. A pieniądze mieć na to może między innymi, czy pozyskać na to fundusze może między innymi duży gracz na rynku petrochemicznym czy multienergetycznym właśnie. I takim staje się w tej chwili Orlen. Więc ja bym powiedział tak, tu rzeczywiście więcej jest oczywiście plusów całej tej operacji. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak miałem okazję rozmawiać z panem prezesem Obajtkiem, to gdzieś ten pomysł się rysował i wydawał się właściwie nierealny. Znaczy stworzenie rzeczywiście potężnej firmy opartej o skarb państwa było wbrew właściwie wszystkim zasadom obowiązującym przez ostatnich 20 lat. Przypomnę, że tych ostatnich 20 lat prywatyzacja raczej, dzielenie spółek, tworzenie mniejszych spółek z dużych. Świetnym przykładem jest energetyka, świetnym przykładem są koleje. Dość wspomnieć, że cały czas grupa PKP próbuje odbudować tak naprawdę potencjał jednej dużej grupy. I tutaj w PKN Orlen się udało. Mamy duży koncern, który wierzę, jest zdolny podjąć też dialog na partnerskich zasadach na międzynarodowym rynku energetycznym i paliwowym.
No, ja tutaj, pani redaktor, powiem szczerze, nie wiem, czy czuję się na siłach w ogóle oceniać. Mimo tego, że jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, nie jestem ekonomistą. Nie jestem w stanie ocenić z punktu widzenia ekonomicznego tego przedsięwzięcia. Mogę jedynie powiedzieć, że skoro dokonała się taka wielka fuzja, to oba podmioty brały pod uwagę zyski i straty, jakieś korzyści. Wszystko robi się po coś, prawda? Więc wydaje się, że oceniono to pozytywnie i że ten bilans zysków jest większy niż strat. Jedynie z punktu widzenia pracowników mogłabym odnieść się, bo powiem szczerze, ten wątek mnie bardziej zainteresował, że tam są gwarancje zatrudnienia. Gwarancje zatrudnienia to dobrze. Dogadał się pracodawca ze związkami zawodowymi. Są gwarancje na 24 miesiące, co potem nie wiadomo i to będzie pewnie pewnie dla tych osób może takie do rozważenia w późniejszym terminie, bo po 24 miesiącach będą mogły być zwolnienia. Natomiast na chwilę obecną te gwarancje zatrudnienia są. Również niezmienność miejsca wykonywania pracy, jak również kwestie socjalne. I to jest moim zdaniem dobre. Natomiast czy to jest dobre dla Polski, pewnie dowiemy się za parę lat. Trudno powiedzieć mi w tej chwili.
I przechodzimy do kolejnego tematu. Obok robotyzacji na rynku pojawia się, uwaga, trend odwrotny. Ludzie przejmują niektóre zadania robotów. Polsko-fińsko-hiszpański zespół naukowców sprawdził, dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów, jak napisano w komunikacie, okazał się zbyt duży entuzjazm menadżerów wprowadzających roboty, no i brak zrozumienia dla specyfiki tego rozwiązania. Nam się chyba to dzisiaj w głowie nie mieści, że ludzie mogliby przejmować zadania robotów. Dlaczego tak się dzieje? Czy to właśnie z powodu strachu? My, ludzie, pracownicy, chcemy pokazać, że lepiej wykonamy pewne zadania, bo dochodziło do takich sytuacji, że zadania robotu zostały przejmowane przez człowieka nawet w sytuacji, gdy ten robot wykonywał je dobrze i nie miał żadnej awarii w tym czasie. Wszystko działało.
Powiem szczerze, nie jestem pewna, czy to tak wygląda, że roboty są teraz zastępowane przez ludzi. Wydaje mi się, że ta robotyzacja idzie w takim kierunku, że ona po prostu wymaga pewnego kontrolu, nadzoru mimo wszystko. Chociaż robot jest bardzo precyzyjny i wykonuje coś bardzo precyzyjnie, to i tak musimy to sprawdzać. I chyba ta współpraca człowieka z robotem teraz będzie analizowana, ale czy robot jest teraz zastępowany przez człowieka? Wydaje mi się, że nie, bo jednak prawda, to się wszystko dobrze sprawdza. Takie bramki Amber Go, czy na przykład na lotniskach, prawda, odprawa, czy jakieś kwestie związane z procesami płacowymi, czy też magazynowymi, to się sprawdza. Tylko potrzebuje pewnego nadzoru ze strony człowieka i mi się wydaje, że chyba jednak będziemy szli w tę robotyzację. Tylko współpraca człowieka z tym robotem.
Bo no tutaj też to dosyć było ciekawe, że wszelkie, nawet jakieś filmy science fiction, literatura science fiction nie przewidywała takiej możliwości, że ludzie mogliby podkradać, bo tutaj o to chodzi, bo to powiedzmy nie dzieje się na masową skalę, ale pojawiają się właśnie takie sytuacje, że ludzie czasem podkradają zadania, które wykonuje robot.
Podobnie jak od czasu do czasu zamiast użyć kalkulatora zdarza nam się po prostu policzyć różne rzeczy na kartce i też potrafimy to. I dopóki człowiek potrafi poradzić sobie bez komputera, bez kalkulatora, bez robota, to oczywiście będą takie momenty i takie miejsca, w których obecność człowieka się przydaje. I trochę zgadzam się z tymi bramkami. Znaczy to już jest... Robotyzacja jest procesem nieodwracalnym, znaczy my będziemy szli w tę stronę, bo wszyscy też widzimy, jakie korzyści niesie to, że obsługuje nas pewien system automatyczny. Natomiast to trochę tak jak właśnie przy bramkach, no jedna z tych bramek będzie zawsze obsługiwana, czy jeszcze długo będzie obsługiwana przez człowieka z różnych powodów. Tak jak w sklepie poza kasami automatycznymi będzie zawsze jeszcze... Mocno w to wierzę. Przynajmniej jedna kasa obsługiwana przez sprzedawcę, tak żebyśmy w sytuacjach wciąż jednak, które się zdarzają, w których potrzebujemy konsultacji z drugim człowiekiem, mieli taką możliwość. Podobnie jest przecież w automatycznych infoliniach. Oczywiście rozmawiamy z robotem, ale zawsze gdzieś tam w którymś momencie jest możliwość przełączenia się do konsultanta i porozmawiania z człowiekiem, bo algorytmy nie są cały czas w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, wszystkich problemów, z którymi możemy się zgłosić. Więc ja bym nie traktował tego zastępowania robotów pracą ludzką jako trend, raczej w drugą stronę. To są jeszcze jakieś tam elementy, które pokazują, że zbytni entuzjazm i zbyt szybkie wprowadzanie automatyzacji, robotyzacji rzeczywiście powoduje, że czasami dochodzi czy dociera do nas, że musimy jednak mieć w odwodzie przynajmniej w części tych stanowisk człowieka, który no, pracuje troszeczkę inaczej, ale jest z nim kontakt, nie pracuje według takiego utartego czy zaprogramowanego algorytmu. To jest bardzo ważne. Są takie miejsca, które się jakby, których się nigdy już nie da też zautomatyzować i zrobotyzować i mocno wierzę, że tam ludzie będą niezastąpieni.
Ja tylko boję się takiej jednej rzeczy, bo to widzę na przykład u moich studentów, że oni przychodzą na zajęcia z komputerami, a jeżeli ich proszę, żeby napisali coś na kartce, to zaczyna się problem, żebyśmy potem nie musieli uczyć się z powrotem wracać do pewnych rzeczy, które były niezbędne na wypadek, gdyby to na przykład z jakichś powodów, na przykład powodów technicznych, braki prądu, no nagle nie musielibyśmy wykonywać tych prac znowu ręcznie.
No właśnie. I jeszcze na koniec, no, pracownicy boją się, to jest normalne, bo zazwyczaj człowiek boi się zmian, że w pewnym momencie no, stracą pracę na korzyść robota. Specjaliści tłumaczą, że trzeba się przekwalifikowywać. No mają rację. Teraz pytanie, na czyj koszt? Jeśli ta robotyzacja no, stanie się coraz bardziej powszechna, bo właściwie powiedzmy sobie szczerze, że powoli już tak się dzieje.
Ja myślę, że pracodawcy dostosowują swoje stanowiska pracy do zmieniających się potrzeb i w związku z tym, że dostosowują te stanowiska, to również przeszkalają pracowników. No to jest naturalne. No jeżeli mamy stanowisko, na które potrzebna jest osoba wymagająca konkretnych specjalizacji, no to jeżeli takiej osoby nie ma, musimy tę osobę przeszkolić. Ale też oczywiście szkoły tworzą takie kierunki, które rzeczywiście pomagają potem zatrudnić osoby z konkretnymi kwalifikacjami, bo to przecież cały czas też widzimy. Jest współpraca biznesu z pracodawcami, są szkoły praktyczne, są uczelnie praktyczne, więc tutaj też widziałabym taką możliwość, żeby te osoby również się doszkalały, jeżeli chcą zmienić, prawda, swoje stanowisko pracy w przyszłości.
Mm-hmm. Ja myślę, że czeka nas, ona już trwa, to jest potężna zmiana w takim podejściu do wykonywanego zawodu, do wykonywanej pracy. Ta elastyczność wymagana przez przemysł 4.0 no jest niezbędna. Wierzę, że tego będą się uczyli młodzi ludzie w szkole, żeby właśnie zdobywać pewien zasób umiejętności i korzystać z niego we wszelki możliwy sposób. To jest trochę tak jak z obróbką skrawaniem. Pracownik, który przez wiele lat zajmował się tym osobiście, dzisiaj może być doskonałym programistą czy doskonałym nadzorującym pracę robota właśnie, który tę obróbkę wykonuje, bo narzędzia są już takie, które na to pozwalają, ale pozwalają też wykorzystać umiejętności i wiedzę tych pracowników, którzy pracowali jeszcze w poprzedniej erze, tak bym to powiedział.
Mm-hmm. Ja bym powiedziała jeszcze, bo takim dobrym przykładem jest jedna ze szkół, która właśnie wprowadziła kierunek do obsługi dronów i tworzenia tych dronów i była informacja właśnie w mediach na ten temat. Chyba powinniśmy pójść w tym kierunku, żeby to szkoły też patrzały troszeczkę na
i otwierały na się na zmiany. Tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Więcej już nie porozmawiamy. Twitter i Elon Musk pewnie jutro. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Redaktor.